odciąć się od źródeł energii z Rosji.
Unia Europejska zapowiada datę pełnej niezależności od rosyjskiego gazu.
Połączymy się z korespondentką RMF FM.
Po doniesieniach z Brukseli, przygraniczne Słubice.
I wzmożone niemieckie kontrole.
Potem wytwórnia pamięci.
W popołudniowej rozmowie RMF FM Piotr Solaka z Janem Ołdakowskim.
Dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego.
Całkowity zakaz importu energii z Rosji ma obowiązywać w Unii Europejskiej od końca 2027 roku.
Nasza wspólnota stanie się więc niezależna od rosyjskiego gazu.
Rosja jest dla nas wszystkich zagrożeniem, dlatego podjęliśmy te znaczące kroki przeciwko niej. Uzasadnił te działania unijny komisarz do spraw energii, Duńczyk Dan Jurgensen.
Na linii Bruksela połączyliśmy się z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, jakie będą etapy tego uniezależniania się od Moskwy?
W tym roku ma zostać wprowadzony zakaz zawierania krótkoterminowych umów z rosyjskim dostawcą, a długoterminowe umowy będą musiały być wygaszone do 2027 roku. Firmy nie będą mogły być pociągane do odpowiedzialności za zrywanie kontraktów, bo będą mogły powołać się na ten zakaz, czyli siłę wyższą. Do końca tego roku każdy kraj będzie musiał przedstawić swój własny plan odejścia od rosyjskiego gazu. Unia w zeszłym roku importowała energię z Rosji za równowartość 23 miliardów euro.
This needs to stop.
To musi się skończyć, mówił komisarz. Nie ma obaw co do węgierskiego weta, bo decyzja zapadnie większością kwalifikowaną głosów.
Nasi zachodni sąsiedzi zaostrzyli kontrolę na granicy.
Kto chce wjechać do Niemiec, powinien się przygotować na okazanie dokumentów.
A także na szczegółowe kontrole bagażu i samochodów.
Z mieszkańcami przygranicznych Słubic rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jak oni oceniają te zmiany?
Niezależnie od tego, czy kontrole są, czy ich nie ma, problem zakorkowanej granicy, a przede wszystkim dróg w Słubicach jest i będzie dotkliwy, mówią mieszkańcy. Przede wszystkim widać to w weekendy. Część mieszkańców twierdzi, że nie da się kontrolować każdego samochodu wjeżdżającego do Niemiec.
Ja pracowałem na granicy i też obserwowałem te kontrole. Nigdy tak nie było, żeby Niemcy kontrolowali każdy samochód. To jest niemożliwe, bo tych samochodów jest zbyt dużo, a pasów ruchu jest zbyt mało. To trzeba się opierać na jakimś tam analizie, wybiórczej kontroli, doświadczeniu i tak dalej. Więc to nie jest tak, że każdy samochód był kontrolowany. On na pewno nie będzie. To jest może tylko kwestia taka bardziej psychologiczna.
Przedstawiciele Związku Zawodowego Niemieckiej Policji ostrzegają też, że stałe kontrole mogą być trudne do zrealizowania, głównie ze względu na braki kadrowe.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
A konkretnie popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W warszawskim studiu jest nasz dziennikarz Piotr Salak, jest też jego gość. Dzień dobry.
Witamy panów.
Wszystko się zgadza, absolutnie. To jest popołudniowa rozmowa w radiu RMF FM. Jest ze mną mój gość, pan Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Proszę nie regulować kalendarzy też, bo zazwyczaj pan dyrektor się pojawia w mediach tak mniej więcej w okolicy na przełomie lipca i sierpnia. My mamy dopiero maj, ale nie będziemy mówić o Powstaniu Warszawskim, tylko o najnowszym projekcie muzeum. Projekcie, który się nazywa Wytwórnia Pamięci. Do kogo ten projekt jest skierowany?
A zacznę od tego, że za dwa dni 80. rocznica zakończenia II wojny światowej.
Oczywiście, i o tym też będziemy mówić.
I Wytwórnia Pamięci to projekt, który jest adresowany do każdej osoby, która ma ochotę ściągnąć aplikację na swój smartfon i nagrać relacje z kimś, kto pamięta II wojnę światową, kto ma jakieś żywe wspomnienia.
Ale dlaczego ten projekt akurat teraz?
No bo to jest na projekt na rocznicę. I proszę się nie sugerować nazwą naszej instytucji. Ten projekt jest ogólnopolski, czyli w każdym miejscu Polski można taką rozmowę nagrać przy pomocy naszej aplikacji. I ten projekt dotyczy też lat 1939-1945.
Czyli nie tylko powstanie warszawskiego.
Nie tylko powstanie.
I on jest skierowany do kogo? Do młodych ludzi?
Głównie jest skierowany do młodych ludzi, do szkół i do nauczycieli, którzy namówią swoich podopiecznych, do harcerzy, ale też do każdego, kto zna kogoś, czyją opowieść warto zachować. Bo ten projekt jest skierowany do tych, którzy potrzebują jakiejś pomocy, aplikacji, pomocy narzędzia komputerowego do tego, żeby taki wywiad nagrać, czasami go skrócić, podłożyć muzykę i wysłać do nas, bo to wszystko robi za pomocą naciskania przycisków ta aplikacja.
Czyli rodzaj historii mówionej.
Tak,
historii opowiadanej.
Historii mówionej, tylko do tej pory głównie w pamiętnikarstwie, dokumentowano wspomnienia żołnierzy, oraz dokumentowano wspomnienia świadków, czyli osób dorosłych. I już ich dzisiaj nie ma, bo 80 lat minęło. Ale nagle wyłoniła się trzecia grupa, której nikt nie, jakby nie, nie była okazjonalnie dokumentowana, nie dokumentowana w ostatnich latach w ogóle prawdopodobnie. Grupa ludzi, którzy byli dziećmi, którzy mają pamiętają wydarzenia jako dzieci, których brali udział jako dzieci w czasie wojny.
Czyli to będzie wojna oczami dzieci.
To będzie wojna oczami dzieci, ale te osoby, które, z którymi myśmy rozmawiali już kilkudziesięcioma, to one nie mają długiej rozmowy. Z tego się nie da zrobić dużej książki, dużego filmu dokumentalnego.
Bo dzieci pamiętają migawki.
Dzieci pamiętają migawki, ale tak naprawdę potrafią też powiedzieć, dlaczego ta migawka była tak istotna. W ogóle ten pomysł wziął się stąd, że kiedyś zacząłem rozmawiać z panią mieszkającą niedaleko mojego domu. I ona mi opowiedziała historię, że w 1942 roku jej ojciec dostał jako gospodarz wezwanie, że zostanie ukarany przez Niemców za to, że nie spełnił kontyngentu. I te dzieci z nim biegły, on szedł, a te dzieci za nim biegły, on je odpędzał, bo wszyscy rozumieli, że to jest koniec ich dzieciństwa, że on zostanie pobity, zbity, okaleczony, zabrany na roboty albo zabity, więc te dzieci biegły płacząc, ta trójka dzieci, on je odpędzał, one uciekały i biegły polami, a on szedł do sąsiedniej wsi, tam oczywiście straszne rzeczy, jakieś bykowce w akcji i nagle ona mówi, że on wstał i po niemiecku się wytłumaczył. I oni powiedzieli Niemcy, ale następnym razem ma być oddane. Bo się okazało, że mówi niemiecku po niemiecku.
Ale to z tego, co pan mówi, panie dyrektorze, to będą takie opowieści dziecinnych traum.
Też. Dlatego zatrudniliśmy psychologów i warto jest też, jak się używa tej aplikacji, obejrzeć takie poradniki, które nagraliśmy, wysłuchać te poradniki.
Proste, bo to nie jest proste wyciąganie, rozmawianie z seniorami o ich dziecięcych traumach.
Chociaż mówię, ta historia, o której ja opowiadam, ma happy end, bo oni wszyscy trzymając się za ręce wrócili z tego miejsca i żyli długo i szczęśliwie w cudzysłowie.
No ale takie wojenne historie
czasami, że taka historia zwykle miała potencjał, żeby skończyć się straszliwie, bo...
Czyli co, trzeba być przygotowanym do takiej rozmowy?
Tak, bo ten... Oprócz aplikacji przygotowaliśmy też z Ministerstwem Edukacji Narodowej konkurs na takie najlepsze wywiady. Każdy, kto do nas przyśle, dostanie nagrodę rzeczową, ale ci, którzy przyślą rzeczywiście dobre, dostaną i nagrody rzeczowe, i, że tak powiem, szóstki.
Tak, ale wie pan, tak sobie myślę, jak to sklasyfikować? Wspomnienia, które często wiążą się właśnie z traumą, z czymś strasznym, z czymś, do czego nie chcemy wracać. Czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze?
Chodzi tylko o techniczną ocenę. Nie, to w ogóle nie będziemy oceniać tego, co kto powiedział, tylko po prostu jak to zostało zrealizowane, bo to jest też, chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie błysnęli umiejętnością, że tak powiem, edycji tego.
A co do tego, to myślę, że nie będzie żadnych wątpliwości, bo rozumiem, że chodzi o młodych ludzi, którzy będą przygotowywali te rozmowy i oni to jest przedział wieku jaki?
12-20 lat.
No to trochę rzeczywiście dosyć duży rozdział, bym powiedział, bo jest różnica między 12-latkiem a 20-latkiem, ale kompetencje cyfrowe u jednego i drugiego pewnie dosyć wysokie będą.
Natomiast do wszystkich ludzi w całej Polsce zgłaszamy się takim apelem. Chcemy stworzyć społeczne archiwum relacji z II wojny światowej, rodzaj takiego crowdfundingu, czyli rodzaj działania, które prowadzimy wszyscy razem, żeby u tych seniorów, którzy dzisiaj na przykład mają 90 lat, czyli mieli 10 lat, jak się kończyła wojna, te wspomnienia są ciągle bardzo ważne.
Co będzie z tymi wspomnieniami?
No one na tej... Powstanie strona, na której wszystkie te wywiady po weryfikacji będą historycznej, czy będą umieszczone, będą opatrzone słowami, kluczami, z czasem będą spisane. No i będzie można z nich korzystać. Myślę, że to jest też materiał dla mediów, materiał dla historyków, że jeżeli ktoś ma jakąś naprawdę ciekawą historię, to można do niego z kamerą pojechać i nagrać już profesjonalny wywiad taki. Bo wiemy, że te rozmowy będą krótkie, bo ci seniorzy mają często opowieść kilkunastominutową.
To prawda, ale może być ich setki tysięcy, może być ich nawet miliony.
No zakładamy, że to będą dziesiątki tysięcy w pierwszym roku.
W pierwszym roku, czyli tak. Ten projekt będzie trwał kilka lat.
Tak, ten projekt jest wieloletni i dopóki będzie kogo nagrywać, chcemy go nagrywać, będziemy miał kolejne edycje konkursu, natomiast on zawsze będzie działał. Znaczy każdy, kto ma telefon, na który można ściągnąć aplikację, to ta osoba może nagrać wywiad z kimś interesującym i do nas wysłać, bo ta aplikacja na to pozwala.
Nie muszą to być dziadkowie, nie muszą to być krewni, mogą to być znajomi.
Tak, mamy nadzieję, że to będzie też pretekst do tego, żeby młodzi ludzie poznali seniorów. Bo młodzi ludzie dzisiaj mają takie poczucie, z jednej strony deklarują, że dla nich przyjaźń, relacje rodzinne są bardzo ważne, no a z drugiej strony deklarują, to wychodzi w badaniach, że oni się czują osamotnieni, że nie wiedzą skąd brać porady do tego, jak żyć w czasach, które oni uważają za bardzo trudne.
A podobne do tych, w których żyli ci seniorzy?
Oni mają, znaczy, i mówię to bez przekąsu, znaczy oni mają takie poczucie, że czasy są dla nich tak trudne, jak dla tamtych seniorów. Znaczy prawie tak trudne. Że świat, który miał być uporządkowany, w ciągu kilku lat wszystko się w nim zepsuło.
Jan Ołtakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, jest gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych, do naszego radia RMF 24, na nasz kanał YouTube'owy. Tam będziemy kontynuować nasze spotkanie.
Bardzo dziękujemy. Druga wojna światowa widziana oczyma dzieci. To cel nowego, fascynującego projektu Wytwórnia Pamięci.
Opowiadał o nim Jan Ołtakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
Piotr Salak nadal rozmawia ze swoim gościem, jak słyszeliście już w internecie.
A na antenie RMF FM następne fakty o 18.30.
Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.